Myślę, że możemy już zaczynać. Na wstępie przeproszę za moją kiepską kondycję dzisiaj, ale obudziłem się rano, zdecydowałem się przyjechać i powiedzieć parę słów na ten temat, na który miałem powiedzieć. Nazywam się Przemysław Rasunek, spółka z grupy kapitałowej ATM. Zajmujemy się rozwojem oprogramowania, które później może być wykorzystywane. A tematem mojej dzisiejszej prezentacji jest nasz projekt oprogramowania, które służy do dystrybucji treści multimedialnych w sposób rozproszony, czyli DN. Podczas prezentacji chciałbym przedstawić takie kilka podstawowych, w jaki sposób multimedia w internecie powinny być udostępniane, w jaki sposób są udostępniane, jakie z tym wiążą się, jaka jest architektura typowej sieci CDN-owej, jakie mamy sieci CDN-owe, które funkcjonują za granicą, a także jakie sieci CDN-owe powoli zaczynają powstawać w Polsce, ponieważ takie też są, o czym... No i na końcu temat przewodni, czyli to, co mamy, ATM DCS, cechy tego oprogramowania, czyli ATM CDN, który jest wykorzystywany w tej chwili do dystrybucji materiałów multimedialnych telewizji Polsat, będziemy chcieli jeszcze w CDN-ie i w DCS-ie zrobić. Na początku taki trochę telewizja w odróżnieniu od multimediów w internecie. No, zwykła telewizja to jest pojedynczy sygnał, który jest wysyłany do grupy odbiorców, którzy korzystają oczywiście z jakiegoś urządzenia odbiorczego i które jest nadawane z jednego miejsca. Taka mała dygresja. Dlaczego nie wierzę w telewizji? Dlaczego moim zdaniem do przyszłość będzie należeć do multimediów w internecie. Jeżeli chodzi o, moim zdaniem, stosunkowo niewiele wnosi w stosunku do tradycyjnej telewizji. IPTV to jest w zasadzie kolejnych takich samych, czy nawet związanych z takimi samymi usługami, jakie są powszechnie spotykane w tradycyjnej S. Jest to na pewno kolejny sposób dostarczania treści do użytkownika, natomiast moim zdaniem przyszłość będzie taka, że to obejrzeć, a nie to operator czy właściciel treści będzie z niego tą decyzję podejmować. Druga sprawa to, które są wymagane do poniesienia, aby zmodernizować infrastrukturę sieciową. Sieć musi być dostosowana. Jak wiemy dobrze, w Polsce oprócz dużych operatorów jest także szereg mniejszych operatorów, kilkadziesiąt procent rynku i te sieci w dużej mierze są bardzo dalekie do przystosowania do transmisji multicastowych. To dobre parę lat, zanim ten sprzęt zostanie zmodernizowany czy wymieniony. I trzecia sprawa to jest danych. Tak naprawdę postępy następują w tej chwili bardzo szybko. Pojawiają się nowe kodeki, które są teraz bardziej, czy przepływności, która jest wymagana w sieci. A budowanie infrastruktury IPTV tak naprawdę u użytkowników będzie musiał funkcjonować przez najbliższe kilka lat, jeśli nie dłużej. To z tego względu tak naprawdę dodaje standard MPEG-2, który powstał na początku lat 90. i powstał na potrzeby między innymi. MPEG-2 w sieciach IPTV trzyma się dobrze tak naprawdę cały czas. To dlatego, że operatorzy kupili te set-top boxy i użytkownicy z nich korzystają. Moja taka wizja multimediów, czy w ogóle treści telewizyjnej, to są multimedia w internecie, darmowe multimedia w internecie. To znaczy powoli serwisy, które będą się wyłącznie finansować ze spersonalizowanych reklam, które będą wyświetlane. Prawnik będzie miał wpływ na to, co ogląda i przy pomocy jakiego urządzenia. W zasadzie można powiedzieć, że to się już powoli w Polsce zaczyna dziać. Na świecie typ, które może nie są nastawione na działalność komercyjną, a przynajmniej jeszcze nie zarabiają pieniędzy, natomiast, już troszkę wspomniałem wcześniej, realizowane przez telewizję Polsat, nazywa się ono IPLA. IPLA polega na tym, że Polsat udostępnił wszystkie materiały multimedialne, do których miał wyłączne prawa. Są to seriale takie jak Pierwsza Miłość, Kiepscy. Odcinki popularnych seriali zostały przez Polsat za darmo udostępnione w internecie. Natomiast warunkiem oglądu jest dostarczany przez Polsat, przez Redefine. I ten odtwarzacz, oprócz tego, że pozwala na oglądanie tych treści w sposób absolutnie dowolny, oczywiście wyświetla także reklamy. Także jest to jeden ze sposobów, moim zdaniem, który będzie coraz bardziej powszechny i multimediów do użytkownika w sposób taki, jak naprawdę użytkownik ma ochotę. No to jest taki rysunek nawiązujący do poprzedniego, który pokazuje. Tak? Aha.
Piszesz tutaj, mówisz o tym, że chyba i tym chciałbym. Czy chcesz powiedzieć, że infrastruktura sieciowa potrzebna do twojej koncepcji jest mniej wymagająca i tańsza?
Moim zdaniem tak, dlatego że możesz elementy sieci CDN w sposób postawić blisko użytkownika i takie elementy sieci CDN-owej będą niejednokrotnie tańsze niż rozbudowa sieci. Mam na myśli serwery, które będą dołączone do całej chmury CDN-owej, będą postawione na przykład w sieci osiedlowej, która obsługuje, koszt pojedynczego serwera to jest kilka tysięcy złotych, jest to moim zdaniem niższy koszt niż wymagający. No to taki rysunek, który nawiązuje do poprzednio pokazania różnych dostawców treści multimedialnych i użytkowników, którzy oglądają te treści przy pomocy różnych boxów, przy pomocy telefonu komórkowego i przy pomocy komputera. Jakie mity narosły wokół, przede wszystkim mity związane z dostępnością tej treści? Najczęściej przywołuje się tutaj taki argument, po prostu nie ma, że jest ją bardzo ciężko pozyskać. Tymczasem powoli ta góra lodowa zaczyna topnieć, ponieważ chętnie udostępniają tę treść, na przykład BBC czy Polsat. I tak naprawdę ten, kto nie obudzi się w porę, ten, kto nie zacznie udostępniać takich, w przyszłości nie będzie miał możliwości zarobienia. To warto zauważyć, że wspomniany przeze mnie Polsat wcześniej, żeby nie powiedzieć odporną na usługi multimedialne, na usługi internetowe, ale tak naprawdę udostępniając wszystko w internecie, on zdecydowanie wyprzedził TVN czy innych właścicieli treści. Drugi mit, brak perspektyw na stabilny przychód. W zasadzie dwa pytania. A z czego żyją tradycyjne telewizje w tej chwili tu, a przynajmniej w większości nie ze sprzedaży kontentu, tylko właśnie z prezentacji reklam. Kanał dostępu internetowy daje nam, możemy dokładnie monitorować, co dany użytkownik ogląda, a w związku z tym wysłać mu spersonalizowane reklamy. To jest taki mechanizm, w jakim działa nasze zachowania w internecie, monitoruje nasze trendy związane z wyszukiwaniem i zarabia na prezentacji nam. No i trzeci mit, to jest kiepska jakość. W tej chwili są już dostępne kodeki, które umożliwiają przesyłanie rozdzielczości 720p na łączu 1-megabitowym. To są kodeki H264, czy nawet jeszcze nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby użytkownik, który dysponuje odpowiednio silnym procesorem, nie mówię tutaj oczywiście o sprzedanym nim, to jest procesor 1,5 GHz, żeby taki użytkownik, mając łącze nawet 1 MB multimedia w internecie. No i pytanie, jak prezentować takie treści, jak je udostępniać, żeby one były przyswajalne przez użytkowników. Po pierwsze, wykorzystywać, tak jak wspomniałem wcześniej, dobre kodeki. Tu mamy, czyli MPEG-4 PERT-10, kodek falkowy DIRAC i kodek falkowy VP8, które dają jeszcze właśnie to wspomniane wcześniej HD przy przepływności 1 megabita na sekundę. VP8 ma jeszcze tą, jest lepsza niż w przypadku H264, to jest sposób licencjonowania. H264 jest, pomimo to jest objęty wieloma patentami, które są zarejestrowane w różnych krajach, natomiast VP8 jest w zasadzie stworzony całego SDK-a, dający pełne prawo wykorzystania tego kodeka. To jest koszt rzędu 70 tysięcy dolarów CDN-a, chcąc zainwestować i nie chcąc mieć później kłopotów z patentami, powinien wybrać. Alternatywa to jest DIRAC. DIRAC, który jest w tej chwili wczesnej fazie rozwoju, to jest kodek open source'owy, natomiast rozwój DIRAC-a jest sponsorowany w tej chwili przez BBC na potrzeby ich projektu iPlayer. Prezentacja tej treści. Tutaj jest to strona webowa, gdzie wykorzystujemy odtwarzacz najpopularniejszej w tej chwili technologii, czyli w technologii flashowej, webowa, na której wykorzystujemy Windows Media i odtwarzacz Silverlightowy, albo tak jak zrobił Polsat, czyli dedykowana aplikacja, która oprócz tego, że może służyć do odtwarzania tej treści, to jest jeszcze szerszą platformą komunikacyjną, która pozwala na czatowanie czy na czytanie różnych newsów związanych z prezentowaną treścią. No i kolejna tej treści po HTTP, to ma bardzo, moim zdaniem to ma większą przyszłość niż udostępnianie treści w modelu. To, jak wszyscy dobrze wiemy, działa po TCP, w związku z tym jest mniej odporne, przepraszam, jest bardziej odporne na. Wystarczy, że będziemy taki materiał buferować odpowiednio szybko na początku, pozwolimy na zbuferowanie kilku sekund początkowych, a później artefakty, które się pojawiają podczas typowego streamingu, gdy wypadają pakiety w sesji, używamy na potrzeby IPLI, na potrzeby Redefine'a klasycznego streamingu. Natomiast no, mogę tutaj ujawnić, że w najbliższym czasie... Nie, dlaczego? Nie ma najmniejszego problemu z transmisją na żywo po HTTP. Nie musisz w HTTP publikować informacji o tym, jaka jest długość tego materiału. Nie musisz nagłówka content length ustawiać. Możesz po prostu stworzyć, klikownik zaczyna pobierać taką treść. Wysyłana jest na początku nagłówek mówiący o tym, jaka to jest treść. Tak, nagłówek już konkretnego kodeka jest wysyłana w formie live po HTTP. Także tutaj nie widzę problemu. Natomiast tak jak powiedziałem, widzę duże korzyści wynikające z tego, że URL w sieci. Ja mogę powiedzieć, że wdrożyliśmy ostatnio system telewizji internetowej, co telewizji reklamowej w placówkach Deutsche Banku w Polsce i my w tej chwili, tam wykorzystujemy łącza DSL-owe o przepływach, wysyłamy strumienie, które mają 1,5 megabita na sekundę, one są przy pomocy komputerów dekodowane i wyświetlane na telewizorach, także mamy i to działa rewelacyjnie, ten content tak naprawdę nie różni się niczym w stosunku do jakości obrazu pozycjonowany, tak jak powiedziałem, na telewizorach 42-calowych, także tam wszystko, wszystkie, że tak powiem. Kolejna rzecz to obsługa sikowania i wstawiania reklam. To powinno być zrealizowane po stronie serwera. Oczywiście, żeby użytkownik mógł przewidzieć taką treść, to on nie może czekać, aż ta treść mu się zbuferuje do punktu, do którego on musi, on chce rozpocząć oglądanie takiej treści. To powinien realizować serwer. Serwer powinien znać, parsować kontener, w którym wiedzieć, jakie są timekody dla poszczególnych ramek i player wysyła tylko informację do serwera, że prosi o odtwarzanie na przykład od na sekund. I serwer wysyła nagłówek i rozpoczyna podawanie tej treści właśnie od znacznika czasowego 20-sekundowego. Kwestia wstawiania reklam na zasadzie playlisty po stronie playera, no to użytkownik mógłby tych reklam nie oglądać. Oczywiście jest to rzecz nie do końca za darmo. No i w końcu obsługa wielu kanałów dostępu. Nie samym komputerem człowiek żyje. Czasami takie treści chciałoby się... W tej chwili te treści, które są udostępniane przez nas, czy właściwie przez Polsat na IPLI, można oglądać na PlayStation, wersja testowa i być może ona nigdy nie ujrzy światła dziennego z pewnych względów, natomiast od strony technicznej jest to jak najbardziej możliwe. Tak naprawdę sieci UMTS-owe w Polsce są już na tyle rozwinięte, że można się pokusić o dystrybucję treści multimedia pływności rzędu 160 kilobitów, żeby uzyskać jakość naprawdę zadowalającą użytkownika oglądającego. Problemy związane z dystrybucją multimediów w internecie. Przede wszystkim pasmo, ponieważ użytkownicy oglądają różne rodzaje multicasta, każdy dostaje strumień. Strumień załóżmy 1-megabitowy, tak jak wspomniałem wcześniej, bądź mniejszy, jeżeli dostawca odbiorą użytkownika. W każdym razie, sumując te strumienie, mamy do czynienia z bardzo dużą ilością pasma, które... No i oczywiście... Tu rodzą się problemy związane z overbookingiem w sieciach operatorskich. Tak naprawdę te nasze z transmisją Euro 2008 w internecie pokazały, że wiele sieci kablowych, wiele sieci DSL-ach nie jest zupełnie przystosowane do odbioru takiej ilości jednoczesnych strumieni, które mają dość płatne. Problem drugi. Ten ruch jest podatny na jitter. Każda strata pakietu, o ile nie wykorzystujemy HTTP, powoduje artefakt. Każdy wypadający pakiet powoduje jakieś przekłamanie. Jeżeli wypadnie pakiet, który odpowiada za ramkę P lub B, będziemy nachodzić na kolejne ramki przez okres nawet kilku sekund. To jest zupełnie nieakceptowalne. Jak wspomniałem, takiego ruchu sumarycznie jest bardzo dużo, jest droga, w szczególności ta międzymiastowa i międzynarodowa. Tą treść w jakiś sposób trzeba wynosić bliżej użytkownika. Już nawet nie mówię o tym, że części sieci CDN instalować w blokach u użytkowników. Natomiast no, przynajmniej, żeby wynieść tą treść do centralnego punktu w Warszawie czy w Poznaniu, ponieważ po prostu będzie to zbyt drogie i to przestanie się finansować z samego wyświetlania. No właśnie nie do końca, to znaczy ja pokażę, jak nasz CDN działa. bo nasz CDN jest w tej chwili zrobiony, w każdym mieście wojewódzkim są lokalne proxy serwery uruchomione. Użytkownicy. Okej. Rozwiązanie tych problemów, w zasadzie są dwa rozwiązania. Jedno jest bardziej popularne, bardziej ugruntowane na rynku, inne alternatywne, które powoli zaczyna też być wykorzystywane, to są transmisje peer-to-peer. Tutaj projekt Joost, projekt ludzi związanych wcześniej ze Skype'em, natomiast nie znam przyczyn, dla których oni, ale w tej chwili jak wejdziemy na stronę Joosta, to się okazuje, że oni także korzystają z CDN-a. Z CDN-a, którego sami zbudowali, ale jednak z CDN-a. No się tutaj domyślę, winne są sieci po prostu niektórych operatorów. Taki ruch przesyłany pomiędzy użytkownikami, te transmisje multimedialne zupełnie nie miały sensu w takim modelu. Jak działa typowo? Są serwery kaszujące, które są zgromadzone w pobliżu tych użytkowników. Użytkownicy zawsze są przekierowywani na najbliższy serwer, a taki serwer w momencie, kiedy treści nie ma lokalnie, czyli nie zbufrował jej, ponieważ to jest na przykład nowa treść, pobierają albo z archiwum, albo od sąsiada wyższego rzędu, albo od sąsiada po prostu bezpośrednio na zasadzie peer-to-peer. Największe wyzwania tak przy budowie swojego CDN-a, już nie mówię tutaj o użytkowaniu CDN-a, ale przede wszystkim o budowie, to jest kwestia monitorować obciążenie każdego węzła i wysyłać użytkowników na serwer, który faktycznie może taką sesję. Druga rzecz to jest kierowanie użytkowników na najbliższe węzły. Musimy opracować mechanizm, który w oparciu o topologię sieci w stopniu będzie w stanie stwierdzić, czy ten użytkownik jest bliżej niż inny użytkownik. Dla przykładu Akamai zupełnie nie bierze pod uwagę architektury sieciowej. Oni po prostu kierują na węzły krajowe użytkowników, którzy są o geolokację. Trzecia rzecz to jest lokalizowanie fragmentów plików. Musimy mieć jakiś sposób na to, żeby wiedzieć, jaki treść, czyli musi być jakaś rozproszona baza danych, czy rozproszony hash, który mówi o tym, że na przykład na węźle kaszujący fragment 4-megabajtowy Władców Much odcinek 35. No i rzecz bardzo istotna, czyli bufrowanie tej treści. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę ograniczenia dzisiejszego sprzętu, w szczególności dysków twardych, które mają on pas dostępu do materiałów, w momencie, kiedy wielu użytkowników ogląda różne materiały, a zazwyczaj tak jest w przypadku CDN-ów, skacze po całej swojej powierzchni, poszukując kolejnych treści, po kolejnych fragmentów strumieniowanej treści, czyli tak, jakie są ograniczenia sprzętu i wiedzieć, w jaki sposób te treści lokować na dysku twardym, aby one były możliwie jasne do wysłania. No i wyzwania organizacyjne, tutaj przede wszystkim jedno wyzwanie, czyli dogadanie się z operatorami. CDN nie stoją tylko w jednym miejscu, no tak jest na przykład w Akamaju w Polsce, gdzie węzły stoją w ICM-ie i w PCS-a. Staramy się rozmawiać z operatorami. Tak? Okej, okay. To mam nieaktualne informacje. Przez jakiś czas było tak, że tak czy inaczej jest to spore wyzwanie logistyczne, dogadać się z różnymi operatorami, skolokować tam te węzły, podłączyć się do i uruchomić tą usługę. Jakie mamy sieci CDN-owe na świecie? Przede wszystkim Akamai działa od 97 roku i w tej chwili na świecie obsługują naprawdę ogromną ilość ruchu. Na początku zajmowali się głównie downloadem, czyli udostępniali treści, pliki, pochody także na streaming. Amazon, czyli wschodząca gwiazda, udostępnia użytkownikom usługę taką detaliczną, Amazon SSO, tanie, no może nie bardzo tanie, ale względnie tanie przechowywanie materiałów na ich rozproszonym storage'u i udostępnianie tych materiałów. Bitcast, o którym mało kto słyszał, a jest to sieć naprawdę godna poznania, ponieważ stworzyli oni GI i ASIC-ach, które potrafi z jednego pudełka wysłać 10 giga treści strumieniowej. Oni bufrują to oczywiście, ale jest to bardzo interesujące, że zainwestowali taką ilość pieniędzy, żeby stworzyć coś zupełnie z Vimeo, czyli taki odpowiednik YouTube'a. No i Google, który stopniowo uruchamia na potrzeby YouTube'a serwery w Polsce. W Polsce te CDN, o których ja wiem, być może jest ich więcej, aczkolwiek no są to sieci. To jest CDN TEPSY, o którym się dowiedziałem w zeszłym roku, który z tego co wiem jest w tej chwili uruchamiany w głównych punktach, w głównych węzłach sieciowych TEPSY. Jest on oparty o program rozwijany w ramach projektu Codin. To jest projekt, który jest nie do końca open source'owy, natomiast jest on dość otwarty i z Telekom, dlatego podejrzewam taki wybór, że TPS-a powinna z tego programowania korzystać. Na potrzeby projektu ITVP powstał kilka lat temu, na przełomie 2003-2004 roku. W zasadzie węzły są uruchomione w miastach, z tego co wiem. Jest wykorzystywany, tak jak wspomniałem, tylko do transmisji materiałów udostępnianych przy pomocy serwisu ITVP. No i nasz CDN, który w tej chwili jest dopiero rośnie, wschodzi, natomiast no już mamy w tej chwili kilka działań w Polsce. Co to jest DCS? To jest takie nasze oprogramowanie, które służy do budowy CDN. Naprawdę działa na różnych systemach operacyjnych i jest niezależny od protokołu, to znaczy my nie zajmujemy użytkownikowi, czyli nie mamy na przykład serwera HTTP, natomiast wykorzystujemy serwer HTTP gotowy, który pobiera treści z LogCS, który się zajmuje sprowadzeniem tych treści albo z sąsiedniego węzła, albo z archiwum. Mamy automatyczne buferowanie pliki, co by było nieoptymalne w przypadku plików multimedialnych, które mają po 600-700 MB. Buferujemy chunki, które jesteśmy w stanie lokalizować te chunki, czyli jesteśmy w stanie pobierać je nie tylko z archiwum, ale także z sąsiednich węzłów. Równoważąco są zbierane statystyki z działania każdego węzła. Na podstawie tych statystyk jest podejmowana bieżąca decyzja o wybrany węzeł. No i oczywiście przy pomocy mechanizmów własnych kierujemy. Jeżeli chodzi o pobieranie tej treści, stworzyliśmy archiwum ATM Objects, archiwum, rozproszone archiwum multimedia, wiąże do poprzedniej prezentacji. Pomimo, że tej treści mamy kilkadziesiąt terabajtów w tej chwili, być może to nie jest tak dużo, natomiast to archiwum cały cierzy. Nie mamy ani jednej macierzy, nie mamy ani jednego load balancera. Napisaliśmy oprogramowanie, które jest rozproszonym systemem plików i ten rozproszony system na węzłach, na komputerach PC, które są węzłami tego systemu, które są zainstalowane w kilku różnych serwerowniach. Czyli mamy dostęp do takiej treści, następuje lokalizowanie, na którym węźle systemu storage'owego ona się znajduje i dopiero dostęp do objectsów w tej chwili jest możliwy przy pomocy interfejsu fuse'owego na Linuxie, czyli de facto można z niego korzystać jak z normalnego systemu plikifikacji pliku, można tylko wrzucić nową jego wersję, nie można go zmodyfikować. Obsługujemy BGP. Każdy węzeł DCS-a posiada BGP. Na tej sesji odbiera prefiksy, które są anonsowane przez router. Na tej podstawie ta wiedza jest w podstawie następuje przekierowanie użytkownika na najbliższy jemu węzeł. Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy niezależni od protokołu, dlatego że tego protokołu bezpośrednio w systemie. Jeżeli w tej chwili udostępniamy treści przy pomocy Windows Media Services i to są treści w P, działa to w ten sposób, że po prostu Windows Media Services ma dopisany plugin. Plugin, który zamiast pobierać taką treść systemu z agenta DCS, który jest uruchamiany na tym samym komputerze. Podobnie jest w zasadzie w przypadku HTTP. Mamy tutaj moduł do Apache, pobierając ją z lokalnego agenta DCS. Mamy narzędzia własne. Tutaj widać screenshot z tego narzędzia. Będzie jeszcze jeden pójść do konfiguracji całego systemu i do monitorowania tego, co się dzieje na poszczególnych węzłach. Przy pomocy tych narzędzi można też prefiksów otrzymywane z BGP powinien obsługiwać jakieś inne prefiksy. Możemy tutaj zatrzymać węzeł, możemy wznowić, zrekonfigurować dostępne usługi. No i obsługujemy we własnym zakresie kontener ISO MPEG-4, a obsługiwać możliwość przesuwania w czasie bez konieczności rebuferowania treści. Czyli po prostu użytkownik może wysłać po HTTP. Chce odtwarzać od 20 sekundy, serwer wyśle odpowiedni nagłówek, będzie odtwarzać materiał od 20 sekundy. Bez content po stronie playera. Reklamy i playlisty po stronie serwera także są obsługiwane. Tak jak wspomniałem, reklama nie może być przewijalna, więc te playlisty pozwalają na budowanie kanałów takich semi-live, które o ile są oparte o to jest zgromadzone, jak zwykłą telewizję, czyli bez możliwości sikowania w czasie. Jest taka możliwość, natomiast no, tak jak powiedziałem, najlepszy model to jest po prostu zwykłe view. Jak działa DCS? Każdy węzeł ma sesję BGP do routera, na której otrzymuje dostępne prefiksy. Każdy węzeł utrzymujemy, w związku z tym ta wiedza jest uspójniona w zasadzie, uspójniona w całym systemie. I są trzy rodzaje komunikatów. Komunikat taki zwany i zawiera statystyki obciążenia danego węzła. Statystyki, które mówią o obciążeniu interfejsu w megabitach i ilości sesji obciążenia. Aktualizacja listy prefiksów, jeżeli gdzieś na którymś węźle się zmieni lista prefiksów, w związku z tym się zmieni jego konfiguracja, węzeł przestał obsługiwać dane sieci, bądź zaczął obsługiwać inne sieci. No i aktualizacja listy usług, ponieważ system Open Live, w związku z tym na każdym takim węźle musi być informacja o połączeniu z danym enkoderem, jeżeli obsługujemy sesję live. Jak wygląda pobranie treści? Użytkownik może trafić do dowolnego węzła, przy czym my nie narzucamy tutaj metody pierwszego, że tak powiem, trafienia na dowolny węzeł. To może być DNS Round Robin chociażby. Węzeł w oparciu o posiadaną, jaki docelowy węzeł powinien danego użytkownika obsłużyć. Tutaj brane jest pod uwagę adres IP klienta i aktualne obciążenie sieci. Następnie przy pomocy HTTP, bądź wygenerowanie playlisty WMS-owej, jeżeli mówimy o treści dla Windows Media. Rozpoczyna się pobieranie, ta treść może być pobierana albo z lokalnego dysku, jeżeli została już tam zbuferowana, albo z sąsiedniego węzła, albo z archiwum, jeżeli... I każdy 4-megabajtowy fragment jest buferowany. My mamy dwa rodzaje buferowania. Dla materiałów najbardziej popularne węzły mają 8 GB. Natomiast te materiały, które są mniej potrzebne, są buferowane na twardym dysku. Tak wygląda obecnie to w tych miastach, które zostały zaznaczone. Tak naprawdę jest w każdym z tych miast kilka węzłów. No tu są potencjalnie z tych węzłów mogą korzystać. Każdy z tych operatorów, który jest podłączony do sieci Atman, dostał informację w reflektora, czyli do takiego lokalnego peering pointu. No i węzły DCS są po prostu dostępne w tych peering pointach. My ruch w Warszawie do tych operatorów, którzy są na przykład w Pliksie, bardzo chętnie wysyłamy. Ano po to, że taki operator jak na przykład UPC nie bardzo ma ochotę obsługiwać ruchu, który na przykład ma wolumen 2 gigabitów na sieci centralnym, skoro musi później kupić transmisję, zresztą od ATM-u na marginesie, do poszczególnych miast. To jest po prostu nieoptymalne kosztowo. No tak, tylko że... My musimy dobrze żyć z operatorami, ponieważ jeżeli operator nam wytnie takie serwery, to w ogóle nie będzie żadnego dostarczania treści. Okay. Ale jeżeli ta treść będzie działać źle, to będzie wkurzony, że to działa chociażby źle w Lublinie. My polepszamy transmisję tej treści właśnie przesuwając ją bliżej do użytkownika. No to jest... Otóż to. Dzięki za poparcie. Natomiast mogę powiedzieć, że z PLX-em jak najbardziej współpracowaliśmy, gdzie okazało się, że w zasadzie ten ruch można było rozłożyć pół na pół, to znaczy połowa była z naszego CDN-a, serwerów miejskich, a druga połowa była serwowana z PLX-a. Akurat podczas Euro 2008 zupełnie nie mieliśmy przypadku TEPS-a, że zbuduje taką infrastrukturę we własnym zakresie i z własnego CDN-a będzie wysyłać te treści. Tak jak wspomniałem, mamy te węzły w miastach danych operatorów. Pewnie byśmy chcieli mieć węzły u innych operatorów ciekawszych, no ale na przykład z UPC czy z Asterem jest okej, wstawiamy, bardzo nam się to podoba, natomiast jak przychodzi co do czego, to ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie faktycznie to można wstawić. Ale z drugiej strony byli operatorzy, którzy jak się dowiedzieli, że będzie EWE 2008, to sami do nas przyszli po serwery CDN-owe, żeby, bo wiedzieli, że mogą takiej ilości ruchu. Tu ujawnię, jakie mamy w tej chwili obciążenie. Codziennie o godzinie 22 jest 2,5 giga i ten ruch rośnie. Od czasu EWE 2008 podczas jednego z meczy mieliśmy 4,2 giga na sekundę. Może to nie jest tak bardzo dużo, jeśli chodzi o sieć, nadalości materiałów VOD, to naprawdę jest spore wyzwanie, chociażby ze względu na ten prozaiczny problem związany z dostępem danych zgromadzonych. Małe obrazki, takie jak w przypadku Allegro było, które można skaszować w dużej mierze w pamięci, a czym innym są materiały, gdzie każdy ma a użytkownicy oglądają przynajmniej kilkadziesiąt czy nawet kilkaset jednocześnie różnych materiałów. Jakie nam się w przypadku live'a jesteśmy w stanie do przepływności interfejsu sieciowego, czyli wysłać 1 gigabit na sekundę. W przypadku VOD ze względu na to, że jest to tylko 0,5 giga na sekundę, będziemy to cały czas optymalizować. Być może się uda wysłać tego trochę więcej. No tutaj Bitcast, który w swoim CDN-ie jest w stanie wysłać 10 giga na sekundę, ale przy pomocy dedykowanego urządzenia. Tak jak już mówiłem, on musi być tani, dlatego że system CDN nie może być droższy niż dystrybucja tej treści z punktu centralnego. W naszym wypadku to są naprawdę złożone najmniejszym kosztem, natomiast dzięki temu, że zakładamy, że w zasadzie cały system jest redundantny, cały system pozwoli na ograniczenie kosztów pojedynczego komputera. Także kupujemy pecety za 3000 zł i instalujemy po prostu większe ich ilości. Koszt transmisji, który przypada na dostawcę treści, to jest około kilku wysłanej treści, przy czym w dużej mierze składnikiem kosztowym największym jest dostęp do TP-netu, niestety, więc tak naprawdę o ile się nie dogadamy, a nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi, to będzie taka sytuacja, że w zasadzie chcąc optymalnie sieć wysłać, optymalnie treści wysłać do wszystkich sieci w Polsce, powinien kupić dystrybucję treści od TEPSy, od nas dla pozostałych części polskiej sieci. No rozkład ruchu jest pół na pół, nie ma co ukrywać. Jak tak patrzymy, użytkownicy TEPSy to jest połowa całego ruchu, mamy około 10% zagranicy, a reszta to jest Polska. A tu taki screenshot podczas EWE 2008. Widać mniej więcej, ile wtedy było węzłów, wcale ich dużo nie było. I mamy 4 giga na sekundę. Widać tu 600-500 megabitów per węzeł. Te węzły, które mają po 544, 544, 508. I przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój naszego CDN-a. Trochę musimy zmienić architekturę naszego archiwum treści. W tej chwili nie w takiej bazie danych ogólnego przeznaczenia, natomiast w takiej dedykowanej bazie danych. Niemniej jednak jest to tej informacji. Musimy tutaj zrobić rozproszoną tablicę haszującą. I archiwum powinno, każdy węzeł archiwum mieć fragment tej wiedzy dotyczącej całego archiwum. To jest z kolei pomysł z Koblica, całkiem tanie DNS-a do pierwszej fazy przekierowania. Tak naprawdę są sieci, które wykorzystują wyłącznie DNS-a do przekierowania z błędami takimi, że chociażby użytkownik ma wpisany serwer DNS pochodzący od innego operatora, w związku z tym sposób na serwer, który tak naprawdę nie jest najbliżej niego. Z kolei u nas podejście było diametralnie inne, czyli wykorzystanie redirektów HTTP, które są po prostu droższe. Nie jest to uzasadnione, żeby wyodrębniać grupę serwerów, które się zajmują redirektami HTTP. Pomysłem było zrobienie tego tak jak TPSA, czyli najpierw przekierowywanie DNS-em na jeden, który ewentualnie później, jeżeli użytkownik został błędnie przekierowany, to dokonuje właściwego przekierowania przy pomocy HTTP. Chcielibyśmy zrezygnować z przechowywania treści na jakimś X3 czy na NTFS-ie, jest po prostu nieoptymalne. Nieoptymalne ze względu na fragmentację, nieoptymalne. Wolelibyśmy po prostu obsługiwać surowe urządzenie blokowe i w tej chwili trwają prace zmierzające w tym kierunku. Też w tej chwili jest RAM plus dysk, a docelowo fajnie by było jeszcze zrobić ten poziom pośredni, czyli flesze, które ograniczają dysku twardego związanego z czasem sikowania. Do takiego solid state'a możemy dostępować z czasem poniżej, czekając na to, aż głowica dysku przejedzie nad pożądany obszar tego dysku. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że my używamy solidnych dysków. Życie dysku twardego w naszym węźle to jest około miesiące. Właśnie ze względu na ciągłe sikowanie. Także cały czas musimy je zmieniać. Non stop. Próbowaliśmy. Właśnie jeszcze nie próbowaliśmy, ale... Ja wiem, przede wszystkim ograniczeniem jest ilość zapisów, które można... To jest potrzebna tak naprawdę mądra polityka tego, co jest przesuwane na SSD, a co jest przechowywane na dysku. Na SSD tak jest w tej chwili. My w tej chwili w RAMie trzymamy 8 giga treści, a ta treść rzadziej wykorzystywana jest na dysku. Rozbudowywać tak naprawdę... No to są zupełnie inne zastosowania. No niestety dysk... A producenci zmieniają te dyski na gwarancję. Może przestaną.
Przepraszam bardzo, nie mam mikrofonu. Ja bardzo cię przepraszam, ale muszę cię poprosić, żebyśmy już tak kończyli, okay. Nawet nie powoli, a mu przekawię.
To ja już mam ostatni punkt, także już kończę. No i docelowo to na pewno własne urządzenie, choć nie wiadomo, jaka to będzie sprzedawać, czy będzie w ogóle, będą pieniądze na zbudowanie takiego własnego urządzenia, ale to jest właściwy pomysł. Panie, mam nadzieję, że moja niedyspozycja gardłowa nie była przeszkodą w wysłuchaniu tego, co mówiłem. No i może później, tak.